Dzień dobry, witam Państwa w łódzkim planetarium EC1. Doktor Tomasz Banyś, Tomasz Kisiel, którzy przekazują najnowsze wiadomości dotyczące wszechświata. No i właśnie z tych najnowszych danych wiemy, że świat, a właściwie wszechświat, o którym wiedzieliśmy, że dąży do czerwieni, nie tak bardzo dąży do czerwieni.
To znaczy, rzeczywiście ostatnio się dowiedzieliśmy, że z kolorami, zwłaszcza w tym dawniejszym wszechświecie, mogło być coś inaczej. Zespół naukowców z Uniwersytetu w Los Angeles ogłosił, że przyglądał się bardzo uważnie dosyć sporej próbie galaktyk obserwowanych w tak zwanym głębokim polu Subaru. Subaru to jest teleskop na Hawajach, który był przez nich użyty do próby namierzenia galaktyk, z których światło leciało do nas przez ostatnie 10, a może i 11 miliardów lat. A więc obserwujemy te obiekty, kiedy one były dość młode. Kiedy naukowcy złożyli razem wyniki z także innych instrumentów obserwacyjnych, stwierdzili, że te wszystkie galaktyki mają bardzo dużo promieniowania w jednym zakresie. Był to bardzo, bardzo zielony zakres. Przyłożyli to do swoich modeli. Wyszło, że to musi świecić podwójnie zjonizowany tlen. A więc sytuacja, z którą mamy do czynienia raczej w mgławicach planetarnych, tak zwanych, nie w wypadku galaktyk. No i to już było dla nich duże zaskoczenie, no bo po to, żeby tlen mógł się podwójnie zjonizować, promieniowanie pochodzące od gwiazd w tych galaktykach musi być bardzo silne. W innym wypadku raczej by dominował taki czerwonawy, różowawy poblask wodoru. I naukowcy sądzą na tej podstawie, że gwiazdy, które w tych młodych galaktykach funkcjonowały, były dużo, dużo gorętsze. A skoro tak, to musiały działać troszeczkę inaczej niż te, które znamy obecnie.
Co to znaczy gorętsze i co to znaczy inaczej działały? Czy tam nie było reakcji termojądrowych? Czy one były większe, szybciej spalały? A poza tym, żeby powstał tlen, no to te gwiazdy musiały już kiedyś się rozlecieć, żeby wybuchła supernowa.
Najmasywniejsze gwiazdy świecą bardzo krótko. To są zaledwie dziesiątki milionów bądź setki milionów lat po uformowaniu się pierwszych gwiazd już mogły wybuchnąć supernowe, które rozsiały pierwiastki wytworzone we wnętrzach po obłokach materii w tych bardzo, bardzo młodych galaktykach. To, w jaki sposób wtedy świeciły gwiazdy, myślę, że będzie dopiero obszarem intensywnych badań, ponieważ gwiazdy, które pobudzałyby obłoki do intensywnego świecenia w kolorze zielonym, a więc podwójnie jonizowały tlen, który nie daje się tak łatwo zjonizować, no rzeczywiście musiałyby świecić intensywniej, wyższą energię promieniować. Gwiazda pozostaje w stanie takiej niestabilnej równowagi. Z jednej strony grawitacja próbuje ją ścisnąć, z drugiej strony promieniowanie rodzące się w środku próbuje ją rozerwać, rozdąć. I dzięki takiej delikatnej równowadze między tymi dwoma działającymi w przeciwne strony siłami, gwiazdy mają taką postać i taką formę, jaką znamy z najbliższych naszego otoczenia. I teraz, jak zachować możliwość istnienia gwiazd przy zmianie jednej z tych sił? No myślę, że to trzeba bardzo uważnie zbadać. Być może są tam mechanizmy, które powodują, że części gorętszych gwiazd są odkrywane. Myślę, że to wszystko przed nami.
To też może mieć wpływ na nasze życie i na stan naszej wiedzy?
Może, dlatego że jedną z podstawowych zasad, która do tej pory była brana pod uwagę, jest zasada mówiąca, że prawa fizyki się nie zmieniają. Czyli gdziekolwiek we wszechświecie, czy kiedykolwiek we wszechświecie, prawa fizyki były te same, a więc i pewne stałe fizyczne, stałe oddziaływań. Jeżeli okazałoby się, że prawa fizyki nieco różniły się w tak wczesnym wszechświecie, no to może oznaczać, że wszystkie teorie, które opracowywaliśmy dotyczące chociażby początków istnienia wszechświata czy losów wszechświata ku jego końcowi, mogą być z gruntu błędne, ponieważ zakładaliśmy, że prawa fizyki zawsze były i zawsze będą te same, a tu się okazuje, że one się jednak mogą zmieniać.
No ale to już pan Hawking, który wymyślił teorię wielkiego wybuchu, mówił o tym, że w pierwszej sekundzie on się rozrósł do wymiarów miliardów kilometrów, co było znacznie szybsze niż prędkość światła.
No tak, taki moment zwany inflacją w istnieniu wszechświata rzeczywiście od dłuższego czasu jest postulowany, natomiast tak naprawdę nie znamy dokładnych mechanizmów, jak ta inflacja miałaby zajść. Właśnie dlaczego ona nagle się zaczęła i później nagle się urwała. To jest pewnego rodzaju zabieg, który ma wyjaśnić, dlaczego z wszechświata, który powstał z jednego pojedynczego punktu, powstał wszechświat, w którym na przykład są niejednorodności promieniowania mikrofalowego tła. Gdyby wszechświat rozszerzał się cały czas wolniej niż światło, to temperatura w całej objętości wszechświata powinna cały czas być taka sama, być uzgodniona, ponieważ następowałaby cały czas wymiana informacji. To, że pewne obszary wszechświata utraciły kontakt z innymi, pozwoliło właśnie na zróżnicowanie tej temperatury w pewnym stopniu. No i to było takie jedno postulowane wytłumaczenie, dlaczego tak miałoby się zdarzyć. Ale to wymaga dokładniejszych badań. Jeżeli prawa fizyki mogą się zmieniać, mogą zmieniać się stałe oddziaływań, to może oznaczać, że nasze modele opisujące ostateczne losy wszechświata również należy sformułować całkowicie od nowa.
Czyli jeżeli ktoś daje nam dwóje na fizyce, bo nie wiemy, że E równa się MC kwadrat albo ile wynosi E, to wcale nie znaczy, że nie mamy racji, bo możemy dowolną wartość podać, bo być może była taka albo będzie inna.
Tak, w zasadzie można tylko powiedzieć, że dlatego astronomia jest piękna. Nigdy nie będziemy wiedzieć wszystkiego, zawsze będziemy mieli co badać, zawsze będziemy jeszcze coś dopasowywać do istniejących modeli i prędzej wszechświat się skończy, niż my dokładnie będziemy wiedzieć, jak wszystko działa.
Wiem, że nic nie wiem, powiedzieli dr Tomasz Baneś i Tomasz Kisiel z Łódzkiego Planetarium EC1. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.